Myślę, że w takim razie będziemy zaczynać. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na końcową część naszego dzisiejszego forum. W tym panelu występować będzie m.in. pan dr Michał Wiśniewski, który jest historykiem architektury, absolwentem Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pan dr Wiśniewski jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury oraz koordynatorem studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Pan doktor jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych architekturze Krakowa i Polski XIX i XX wieku. Jest także członkiem zarządu Fundacji Instytut Architektury. Jest również współautorem wystaw i publikacji tworzonych przez zespół Instytutu Architektury. Pan dr Michał Wiśniewski wystąpi z prelekcją pod tytułem Edukacja na rzecz dziedzictwa. Serdecznie zapraszam.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać, że będę mógł Państwu opowiedzieć o projektach edukacyjnych realizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury, których mam przyjemność być koordynatorem, współrealizatorem. Na sali oraz wśród też prelegentów dzisiaj byli nasi współpracownicy, nasi absolwenci i absolwentki, z czego się niezmiennie cieszę, aktualni uczestnicy naszych programów. Programów, które od ponad 20 lat rozwijamy na rzecz jak najszerszej i też jak najbardziej profesjonalnej edukacji poświęconej dziedzictwu kulturowemu. 20 lat temu to słowo wciąż budziło pewnego rodzaju zdziwienie, zastanowienie, czym właściwie jest dziedzictwo, dlaczego się nim zajmować, dlaczego jest tak bardzo ważne. To słowo stało się jednym z takich znaków rozpoznawczych, kluczy do zrozumienia tego, czym jest Międzynarodowe Centrum Kultury, instytucja znajdująca się przy rynku głównym 25, powołana do życia ponad 30 lat temu, założona przez pana profesora Skapurchlę, do dzisiaj rozwijająca swoją aktywność, stawiająca na takie trzy główne, stawiająca i rozwijająca swoje programy w oparciu o takie trzy główne hasła, trzy główne zjawiska. Właśnie dziedzictwo, do którego za chwilę przejdę. Po drugie dialog. Bardzo wiele naszych projektów, programów to programy z partnerami zagranicznymi, ale co też bardzo chcę podkreślić, niesłychanie zależy nam na tym, żeby Kraków stał się takim oknem na partnerów pochodzących z naszej z naszego najbliższego sąsiedztwa. Często z perspektywy Warszawy, a my też jesteśmy instytucją państwową, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, widać przede wszystkim taką oś wschód-zachód, Londyn, Paryż, Pekin, wielkie stolice, wielkie metropolie. My staramy się patrzeć w kierunku Tallina, Wilna, w kierunku Bratysławy, w kierunku Budapesztu i wielu miast, które dla także gmin Małopolski mogą być miejscem partnerstwa. Preszów, Bańska Bystrzyca, Żylina czy Ołomuniec. Stąd właśnie hasło Europa Środkowa. Tak ważne, tak niesłychanie istotne dla Małopolan, dla Małopolski, dla naszego regionu. Widzimy tutaj w Krakowie pewnego rodzaju centrum z tej części Europy, miejsce przecięcia się wielu historycznych, ale też współczesnych ścieżek, dróg, programów, projektów. Chcemy, aby one wybrzmiewały w Krakowie i żeby w Krakowie znajdowały przestrzeń dla swojej realizacji. Misją MCK jest właśnie prowadzenie dialogu, interdyscyplinarnych studiów nad kulturą i dziedzictwem w Europie i w świecie. Na dziedzictwo patrzymy jako na dynamiczny koncept, koncept, który się zmienia, który podlega pewnej ewolucji, pewnej transformacji, który wymaga ciągłej, stałej interpretacji. Z kolei Europa Środkowa dla nas to laboratorium dziedzictwa, historii, pamięci, jest to wspólna kulturowa przestrzeń. Obserwujemy rosnące zainteresowanie Europą Środkową, jej dziedzictwem i staramy się, aby to właśnie w Krakowie było miejsce, z którym z tymi zjawiskami można się poznać najgłębiej. Interesuje nas budowanie świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego. No i wreszcie zwracamy uwagę na konieczność lepszego wzajemnego zrozumienia, wzmocnienie działań na rzecz efektywnej promocji dziedzictwa Europy Środkowej. To są takie umieszczone najwyżej hasła, wokół których się poruszamy. Nasz budynek już dzisiaj był prezentowany. Wszystkich zapraszam na rynek główny, rynek główny 25. Tutaj w kamienicy pod Kruki od ponad 30 lat działa Międzynarodowe Centrum Kultury. Jak realizujemy te hasła, jak realizujemy tę misję, w oparciu o jakie projekty? Działamy na polu dyplomacji publicznej, prowadzimy badania naukowe. Zajmujemy się edukacją, o której będę chciał opowiedzieć najwięcej, publikujemy, no i wreszcie przygotowujemy wystawy. Sprowadzamy sztukę, sprowadzamy wystawy z bardzo wielu fragmentów naszej części Europy, starając się promować kulturę Europy Środkowej. Tutaj taki przegląd wystaw, które w ostatnich kilkunastu latach były prezentowane w naszej galerii, wystaw poświęconych właśnie fenomenom kultury Europy Środkowej. Ostatnio to była Odessa, jedna z pierwszych wystaw ze zbiorów sprowadzonych z tego konkretnego miasta, ale to bardzo często u nas po raz pierwszy prezentowane były wystawy poświęcone współczesnej czy też dwudziestowiecznej nowoczesnej sztuce litewskiej, czeskiej, słowackiej czy chorwackiej. Czasami to były wystawy przekrojowe, jak Mit Galicji, tak ważny, tak niesłychanie istotny dla Małopolski. Zachęcam wszystkich do lektury naszego kwartalnika Herito. Wiele numerów poświęconych było poszczególnym krajom naszego regionu, czasami wybranym regionom. Pan profesor Dobosz dzisiaj wspominał o tożsamości prawnej rzek. My już na swoim koncie mamy numer poświęcony Dunajowi, mamy numer poświęcony Odrze. Wiele numerów poświęconych było sztuce i architekturze, wreszcie narodom i stereotypom. Już ponad 50 numerów za nami. Publikujemy Bibliotekę Europy Środka. Przybliżamy kulturę, przybliżamy tożsamość naszych sąsiadów. Wreszcie, i tutaj będę już przechodził do kwestii edukacyjnych, publikujemy serię poświęconą heritologii. Najważniejsze nazwiska, najważniejsze postaci, autorki, autorzy zajmujący się dziedzictwem kulturowym. Właśnie w oparciu o te projekty i te fenomeny budujemy nasze działania z zakresu edukacji i chciałbym Państwu opowiedzieć na początek o naszym najważniejszym, najdłużej realizowanym projekcie, czyli o Akademii Dziedzictwa. Projekcie, który został powołany do życia już prawie ćwierć wieku temu. To był 2001 rok, dawno, dawno temu. Może już nie było Smoka Wawelskiego z nami, ale to było naprawdę dawno temu. Program ten narodził się z takiej konstatacji, że w Polsce świetnie radzimy sobie z odbudowywaniem zabytków, potrafimy rekonstruować zamki, rekonstruować całe miasta historyczne. Natomiast to codzienne dbanie o dziedzictwo, to codzienne dbanie o zabytki nie jest chyba naszą najmocniejszą stroną. Tak przynajmniej myśleliśmy ćwierć wieku temu. Czy dzisiaj to się zmieniło? To jest pytanie, na które co roku próbujemy odpowiedzieć. Czym jest Akademia Dziedzictwa? W ten weekend zainaugurowaliśmy zajęcia właśnie 19 edycji. Co roku startują te studia. Studia, które zostały powołane do życia przez dwie instytucje. Międzynarodowe Centrum Kultury, czyli instytucję, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Profesor Jacek Purcha, założyciel MCK oraz profesor Jerzy Hausner, wówczas wicepremier polskiego rządu, wpadli na taki pomysł oraz profesor Andrzej Tomaszewski, wówczas generalny konserwator zabytków, wpadli na taki pomysł, żeby stworzyć platformę edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, dedykowaną dla pracowników urzędów konserwatorskich, dla pracowników instytucji kultury, Wreszcie dla pracowników samorządu terytorialnego. To było tuż po reformie samorządowej, której efektem było 16 województw. Jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach instytucji samorządu małopolskiego, więc tym bardziej chciałbym to podkreślić i też zaznaczyć, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od samego początku wspierał nasz projekt i mieliśmy w tym urzędzie bardzo silnego i bardzo ważnego i mamy do dzisiaj oczywiście partnera. Te studia uruchamiamy co roku, zawsze na początku października i zapraszamy na taką roczną, dosyć intensywną podróż studentów, studentki z całej Polski. Łącznie 16 bloków zajęć. Od kilku lat, od czasów pandemii pracujemy w takim modelu hybrydowym. Kilka spotkań organizujemy tu na miejscu w Krakowie. Pozostałe organizujemy w wersji online, natomiast bardzo zależy nam na tym, aby uczestnicy tych studiów, oprócz zapoznania się z zagadnieniami teoretycznymi z zakresu prawa, administracji, historii sztuki, również bardzo różne tematy są tutaj omawiane, aby mieli możliwość spotykania się z praktykami, dyrektorkami, dyrektorami muzeów, często największych, z Warszawy, Praga, stolica Czech, jest tutaj też silnie reprezentowana. Bardzo różne doświadczenia, osoby, które prowadziły, realizowały największe często projekty z zakresu muzealnictwa, z zakresu wystawiennictwa, które mają to bezpośrednie doświadczenie uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. 17 blok naszych zajęć, taki weekendowy, to warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucją kultury. Wtedy w Krakowie na miejscu odwiedzamy poszczególne wybrane instytucje. I te duże, te największe i te mniejsze. Rozmawiamy z kustoszami, kuratorkami, konserwatorami na temat najnowszych, ostatnich problemów, a Kraków jest tutaj idealnym laboratorium dla omawiania tego typu zagadnień. Podsumowaniem studiów są wyjazdowe warsztaty, czterodniowe, podczas których odwiedzamy jakiś jeden wybrany region. W tym roku to była, w 18 edycji to była Małopolska, rok wcześniej Województwo Świętokrzyskie, wcześniej Dolny Śląsk. Co roku staramy się być w innej części Polski. Nie dotarliśmy jeszcze na Pomorze, ale wszystko przed nami. Z jednej strony stawiamy na kwestie prawa, administracji, zarządzania. Uniwersytet Ekonomiczny ma tutaj bardzo duże doświadczenie. Mamy też wsparcie w postaci wykładowców reprezentujących Uniwersytet Jagielloński. Patrzę w kierunku profesora Piotra Dobosza. I bardzo nam zależy, aby osoby, które zajmują się kulturą, szczególnie w samorządach, a często są to osoby z doświadczeniem wyniesionym ze studiów z zakresu etnografii, historii sztuki, antropologii, aby dostawały takie silne wsparcie z wiedzy dotyczącej właśnie tego, z czym nagle pracują w instytucji kultury, czy w samorządzie muszą się, czy muszą się, muszą bądź chcą zajmować. Poszukiwanie środków, podążanie za procedurami, rozumienie zasad prawa, to są sprawy, które realizując ten program na przestrzeni lat zauważyliśmy, że są bardzo, bardzo pomocne, potrzebne i cenione. Z drugiej strony dla osób, które pracują w samorządzie, a mają doświadczenie właśnie z zakresu prawa, administracji, chcemy oferować wiedzę o kulturze. I tutaj nie chodzi nam o to, żeby zajmować się historią sztuki jako dziedziną nauki, ale żeby pokazywać te szczególne aspekty, te, z którymi gminy w Polsce najczęściej się zderzają, żeby opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju zbiory, jakiego rodzaju instytucje, jakiego rodzaju problemy i wystawy możemy zaobserwować i jakiego rodzaju odpowiedzi na te problemy możemy przedstawić. Jesteśmy w pewien sposób konserwatywni, w tym sensie, że podstawą do ukończenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej i zawsze latem czy jesienią cieszymy się, jak możemy organizować kolejne obrony tych prac. Nasi absolwenci, nasze absolwentki, osoby związane z Akademią Dziedzictwa
to najczęściej osoby związane z samorządem, ewentualnie z instytucjami kultury, z administracją konserwatorską. Bardzo wiele osób związanych z samorządowymi czy też z wojewódzkimi urzędami konserwatorskimi studiowało w Akademii Dziedzictwa. Wreszcie pracownicy firm konserwatorskich, a także edukatorzy dziedzictwa, pasjonaci. Tutaj staramy się być takim miejscem, gdzie osoby z tych bardzo różnych przestrzeni, praktyk, doświadczeń mogą się po prostu spotkać. Po każdej edycji organizujemy ten czterodniowy objazd, w trakcie którego dyskutujemy na miejscu z zarządcami, dyrektorami skansenów, dyrektorami muzeów, księżmi, osobami odpowiedzialnymi za świątynie, za bardzo różne miejsca związane z dziedzictwem naturalnym, z cmentarzami wojennymi i nie tylko, o bieżących, realnych problemach, które wynikają z tego zaszczytu, jakim jest zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Nasze doświadczenia zebraliśmy w dwóch tomach publikacji, które powstały w postaci zbiorów artykułów naukowych przygotowanych przez naszych absolwentów. Na podstawie ich prac końcowych przygotowanych w Akademii Dziedzictwa stworzyliśmy już dwa takie tomy. One są dostępne w wersji online. Zachęcam do poznawania bliżej tego, czym się zajmujemy. Nasi absolwenci, co też chcę podkreślić, to osoby reprezentujące całą Polskę. Zachodnie Pomorze, Podkarpacie, województwo podlaskie, województwo dolnośląskie. Dzięki temu, że pracujemy w takiej formule hybrydowej, w ostatnim czasie nam się udało poszerzyć wręcz tę grupę. Bardzo długo to byli przede wszystkim przedstawiciele Małopolski, Górnego Śląska, województwa podkarpackiego i Warszawy. Tutaj Centralna Magistrala Kolejowa była dla nas ogromnym wsparciem. Teraz internet pozwala nam jeszcze szerzej pokazywać dziedzictwo kulturowe z naszej perspektywy w Polsce, ale też pozwala nam pokazywać Kraków jako miejsce, które rzeczywiście jest takim laboratorium wiedzy o dziedzictwie. Nasze doświadczenia dotyczące Akademii Dziedzictwa wykorzystujemy także w innych platformach edukacyjnych. Kilka lat temu dzięki współpracy z Interregiem mogliśmy stworzyć polsko-słowacką wersję Akademii Dziedzictwa, w całości tłumaczoną symultanicznie na Polski i na Słowacji, razem z Urzędem Generalnego Konserwatora Zabytków Słowacji przygotowaliśmy taką specjalną edycję, w której uczestniczyli pracownicy instytucji kultury głównie z powiatu gorlickiego i powiatu nowosądeckiego oraz z kraju preszowskiego. Ideą tych studiów wówczas była integracja, pokazanie, że po drugiej stronie gór są partnerzy, są bardzo cenne współprace do nawiązania. Bardzo nam zależało na tym, żeby ten syndrom granicy został w pewien sposób przełamany i żeby takie współprace mogły się rozwijać. Sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że rok temu wspólnie z Ministerstwem Kultury i Informacji Ukrainy powołaliśmy do życia Akademię Dziedzictwa dla Ukrainy. Tym razem, w tamtym roku i w tym roku udało nam się zaprosić takie kilkunastoosobowe grupy, głównie muzealników, muzealniczek, przede wszystkim z zachodniej Ukrainy, ale też z Kijowa, reprezentujących bardzo różne instytucje. Celem naszym było pokazywanie takich inicjatyw, na przykład jak Małopolskie Dziedzictwa Kulturowego, inicjatyw, które można w każdej niemalże gminie stworzyć od podstaw, nie musząc do tego angażować jakichś bardzo dużych środków finansowych, które można zaimplementować dosłownie w każdym miejscu, nawet w trudnych sytuacjach, które przecież w Ukrainie dzisiaj są z oczywistych przyczyn niemalże codziennością. To zostało bardzo pozytywnie odebrane i wiele rozwiązań, które pokazywaliśmy w tamtym roku, w tym roku już było implementowane w Ukrainie, z czego się bardzo cieszymy i co jest dla nas bardzo cennym i wartościowym punktem odniesienia dla rozwoju dalszych programów. Także Kraków jest tutaj punktem wyjścia do edukacji w takim wymiarze międzynarodowej z partnerami ze Słowacji, z partnerami z Ukrainy. Od prawie 20 lat działa także Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa i pozwolę sobie w paru słowach o tym fenomenie też wspomnieć, bo te studia, one się kończą pewnego dnia, ale stowarzyszenie pozwala na dalsze spotykanie się. Organizowane są seminaria, warsztaty. Niedawno temu w Szczecinie odbyło się takie seminarium naszych absolwentów. To stowarzyszenie też stało się platformą pracy i aktywności dla grupy konserwatorów zabytków i to już jest ponad 50 projektów konserwatorskich zrealizowanych głównie za granicą. To była Ukraina, Litwa, także Austria, a nawet Indie, pałac w Morwi, gdzie malowidła Stefana Norblina były konserwowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa. Wiedza zdobyta na tych studiach była impulsem do realizowania samodzielnego bardzo ciekawych, często bardzo skomplikowanych projektów. Największym była konserwacja malowideł ściennych, a później całego wnętrza Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Od 2008 roku do 2019 roku realizowany był bardzo skomplikowany, wieloetapowy program konserwatorski, którego podsumowaniem była wystawa. Pokazywaliśmy ją w pierwszej odsłonie w 2015 roku. Wtedy to była wystawa o Nawie Głównej, malowidłach Jana Henryka Rosena. W 2019 roku z kolei mieliśmy okazję pokazać drugą odsłonę. Wystawa pokazana w Wilanowie zgromadziła prawie 20 tysięcy widzów w ciągu jednego miesiąca. Katedra Ormiańska we Lwowie doczekała się po wielu latach konserwacji właśnie dzięki współpracy konserwatorów z Ukrainy, specjalistów z Polski. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie była też zaangażowana w ten projekt. Przy użyciu polskich środków i przy zaangażowaniu specjalistów z Ukrainy możliwe było przywrócenie tego obiektu na nowo do ruchu turystycznego chociażby. Wśród naszych programów międzynarodowych organizujemy też od kilkunastu lat specjalną Wyszehradzką Akademię Dziedzictwa, V4 Heritage Academy. W tym roku to była 13. edycja. W tym roku pracowaliśmy w Zabrzu. Rok temu to był Budapeszt, dwa lata temu Spiska Kapituła, za rok czeski Krumlov. Naszym partnerem jest Generalny Konserwator Słowacji, Ministerstwo Kultury Czech, Ministerstwo Transportu i Budownictwa Węgier. Za każdym razem zapraszamy po kilka osób ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Łącznie ta grupa liczy około 20 osób co roku i zapraszamy ich do takiej wspólnej analizy jakiegoś wybranego przypadku. Czy miejsce z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Czechach, w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji działa dobrze, czy też może są jakieś problemy? Jeśli są jakieś problemy, to jakie? Co można poprawić? Bardzo szybko te problemy są wyłapywane i bardzo ciekawe wnioski i obserwacje z tych naszych projektów powstają. W tym roku zastanawialiśmy się, czy kopalnie Zabrza mogą być w przyszłości tematem wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A jeżeli tak, to na jakich zasadach, w oparciu o jakie kryteria? Zachęcam do poznawania naszych projektów. Jednym z nich też w ramach tej współpracy wyszehradzkiej był raport poświęcony 30 latom zmian w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym w krajach naszego regionu. Co dwa lata przygotowujemy też konferencję Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miesiąc temu odbyła się już siódma edycja tego projektu, tego programu, który jest taką platformą dla ekspertów, ale też dla osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, platformą do rozmowy. Efekty poprzednich konferencji były prezentowane w formie książek, możecie je Państwo odnaleźć w naszej bibliotece. są dla wszystkich dostępne. Kilka naszych projektów edukacyjnych ma też taki wymiar globalny. Najbardziej dumni jesteśmy ze współpracy, wieloletniej współpracy z Tokyo University of Foreign Studies. To jest uczelnia kształcąca dyplomatów dla Japonii. To jest co dwa lata program organizowany dla grupy blisko 20 slawistów, historyczek, historyków zajmujących się naszym regionem, polonistów, bohemistów, którzy pod przewodnictwem profesora Takushi Nohary przyjeżdżają do nas, do Krakowa i my tutaj z Krakowa zabieramy ich do jakiegoś wybranego fragmentu Europy Środkowej. W przeszłości wspólnie odwiedzaliśmy Ukrainę, Litwę, Białoruś, Słowację, Czechy. W ubiegłym roku to było Pomorze i Mazury. Tutaj widzimy akurat naszą grupę na Zamku w Żywcu. W wielu miejscach w Małopolsce ta grupa była. Wiele miejsc w Małopolsce i nie tylko ta grupa mogła spotkać się z naszym dziedzictwem kulturowym, a jest to o tyle ważne, że wiedza wyniesiona z tych programów jest potem podstawą dla programów edukacyjnych, które te osoby rozwijają w Japonii. Już kończę, to jest ostatni właściwie slajd, także to, co chcę podkreślić, to to, że mamy Państwu do zaoferowania nasze doświadczenie, mamy do zaoferowania grupę wspaniałych wykładowczyń i wykładowców reprezentujących różne polskie miasta. Zapraszamy do Krakowa, zapraszamy do uczestniczenia w naszych projektach w Akademii Dziedzictwa, ale też patrząc na Państwa potrzeby, na też wyzwania, z jakimi zmaga się, czy przed którymi stoi Małopolska, bardzo chętnie podejmiemy współpracę przy wypracowaniu nowych form edukacyjnych, krótszych, jeśli będzie taka potrzeba, skupionych na jakichś konkretnych zagadnieniach, jak promować dziedzictwo kulturowe, jak pozyskiwać środki na prowadzenie prac konserwatorskich, gdzie poszukiwać ekspertów do prowadzenia prac konserwatorskich. My tę wiedzę mamy w miarę opisaną i zebraną i bardzo chętnie będziemy się nią z Państwem dzielić. Także zachęcam do śledzenia działań Międzynarodowego Centrum Kultury, do odwiedzania nas, no i do uczestniczenia w naszych projektach. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję panu doktorowi Michałowi Wiśniewskiemu. Dziękuję również wszystkim prelegentom, którzy wzięli udział w dzisiejszym forum.